Lekcja ósma. 21 lutego. Pierwszeństwo Chrystusa. Sobota po południu. 14 lutego. Tekst pamięciowy. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1:15-17. W tym tygodniu przystępujemy do dalszego studiowania listu do Kolosan. Zobacz pierwszą i drugą lekcję. W czwartkowej części lekcji drugiej zauważyliśmy, że w list do Kolosan 1:9-12 Paweł modli się za wierzących Kolosan, prosząc Boga, by mogli oni żyć w sposób, który podoba się Jemu. W list do Kolosan 1:12-13 apostoł przeciwstawia sobie dwie sfery, światłość i ciemność, królestwo światłości i władze ciemności. Bóg Ojciec uzdolnił nas do udziału w wiecznym dziedzictwie światłości, wyzwolił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Kolosan 1:13-14. Mówiąc innymi słowy, odkupienie mamy w Jezusie, w osobie Jezusa, który jest Bogiem i naszym Stwórcą. On dokonał naszego odkupienia i przez wiarę w Niego zostaliśmy przeniesieni z ciemności do Jego Królestwa. W tym tygodniu przyjrzymy się jednemu z najbardziej pełnych treści i najwznioślejszych stwierdzeń o Jezusie w całym Nowym Testamencie. Odpowiemy na pytanie, co to znaczy, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. List do Kolosan 1:15. Niedziela, 15 lutego. Obraz Boga niewidzialnego. Gdy patrzymy w lustro czy na fotografię, widzimy swoje odbicie, ale jest to płaski i dwuwymiarowy obraz. Pod pewnymi względami rzeźba jest lepszym wyobrażeniem, ale oczywiście nie odzwierciedla żyjącej, oddychającej i poruszającej się istoty. Biblijne pojęcie obrazu, choć czasami odnosi się do takich przybliżonych wyobrażeń, sugeruje coś więcej. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27, 5:3, pierwszy list do Koryntian 15:49, drugi list do Koryntian 3:18, list do Hebrajczyków 10:1. Określ znaczenie pojęcia obrazu w każdym z tych wersetów. Czym różnią się one od zastosowania tego pojęcia do Jezusa jako obrazu Boga? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:3. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Pierwszy list do Koryntian 15:49. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Drugi list do Koryntian 3:18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. List do Hebrajczyków 10:1. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Ludzie zostali stworzeni tak, by byli jak najbardziej podobni do Boga, fizycznie, duchowo, społecznie i funkcjonalnie. Jednak odzwierciedlają obraz Boga jedynie w pewnych aspektach, a grzech dodatkowo zatarł ten obraz. Jezus daje nam zdolność widzenia niewidzialnego Boga. On powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana 14:9. On jest odbiciem istoty Boga. On jest myślą Boga wyrażoną słowem oraz charakterem Boga ukazanym w ciele. Dlaczego Jezus jako jedyny jest w stanie objawić Ojca? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ewangelia Jana 1, 1-2, 14 i 18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Zwróć uwagę na to, jak sam Jezus opisywał swoją więź z Bogiem Ojcem, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Ewangelia Jana 5, 17. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 10, 30. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14, 6. Jezus także raz po raz używał słowa powszechnie kojarzonego z imieniem Boga, jakim przedstawił się Mojżeszowi, jestem. Ja jestem chlebem żywota. Ewangelia Jana 6, 35. Ja jestem światłością świata. Ewangelia Jana 8, 12. Ja jestem dobry pasterz. Ewangelia Jana 10, 11 i 14. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Ewangelia Jana 11, 25. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Ewangelia Jana 14, 11. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Ewangelia Jana 8, 58. Gdyby Jezus nie był Bogiem, oznaczałoby to, że Bóg Ojciec posłał stworzoną istotę na śmierć za nas. Dlaczego tak wielkie znaczenie ma to, że sam Bóg jako Jezus Chrystus umarł dla naszego zbawienia? Poniedziałek, 16 lutego. Pierworodny wszelkiego stworzenia. W Nowym Testamencie słowo pierworodny niemal w każdym przypadku dotyczy Jezusa, w tym dwukrotnie w liście do Kolosan. Jednak nawet w tych przypadkach, gdy odnosi się do innych osób, nie zawsze oznacza pierworodnego w sensie chronologicznym. Biblijne pojęcie pierworodnego podkreśla szczególną więź syna z ojcem, niezależnie od tego, czy chodzi o najstarszego syna, czy nie. Zdarzało się, że młodsi synowie odgrywali ważniejsze role niż ich starsi bracia. Tak było w przypadku Izaaka, Jakuba i Józefa. Dawid, choć był najmłodszym z 8 synów Isajego, został namaszczony jako przyszły król, a przez psalmistę Bóg powiedział: ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Księga Psalmów 89, 28. Powiedział także Mojżeszowi: moim synem pierworodnym jest Izrael. Druga Księga Mojżeszowa 4, 22. W tym sensie słowo to oznacza pierwszego ze względu na znaczenie. Jak Paweł uzasadnił to, że Jezus został nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia? Przeczytaj list do Kolosan 1, 15-16. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oczywiście Paweł nie zasugerował, że Jezus jest pierwszą stworzoną istotą. Wręcz wykluczył taką możliwość. Dwukrotnie na różne sposoby podkreślił, że to Jezus stworzył wszystko, co zostało stworzone. Wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego. W obu przypadkach Jezus został wskazany jako osobisty wykonawca Bożego dzieła stworzenia. Zobacz także list do Efezjan 3, 9. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Ewangelia Jana 1, 1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Objawienie Jana 4, 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Stwierdzenie Pawła jest tak pełne treści, jak to tylko możliwe. Wszystko znaczy dosłownie wszystko, gdy chodzi o przestrzeń w niebie i na ziemi, istniejące byty widzialne i niewidzialne i sprawowane funkcje trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności. Te ostatnie cztery określenia odnoszą się zazwyczaj do aniołów. Zobacz list do Efezjan 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. List do Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Aby upewnić się, że zostanie dobrze zrozumiany, Paweł wskazuje także, że Jezus istniał przed wszystkimi rzeczami. List do Kolosan 1:17. Greckie wyrażenie może oznaczać pierwszeństwo co do rangi, a także pierwszeństwo w czasie, ale we wszystkich innych przypadkach w pismach Pawła dotyczy ono czasu. Zobacz na przykład pierwszy list do Koryntian 2:7. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. List do Galacjan 1:17. Ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. List do Efezjan 1:4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. Według Pawła kolejnym powodem pierwszeństwa Jezusa jest to, że wszystko na nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1:17. Greckie słowo synistanein, użyte tutaj, oznacza dosłownie, spajać lub jednoczyć. Jezus jest tym, który jednoczy wszechświat nie tylko ze względu na swoją rolę Stwórcy, ale także jako Odkupiciela. Bóg, nasz Stwórca, umarł dla naszego zbawienia. Co nasze uczynki miałyby dodać do Jego ofiary? Dlaczego stwierdzenie, że nasze uczynki mogą w jakiś sposób uzupełnić ofiarę Chrystusa, musi być postrzegane jako bluźniercze? Wtorek, 17 lutego. Głowa ciała, Kościoła. Co oznacza głowa w tych wersetach? Co Paweł miał na myśli, nazywając Jezusa głową Kościoła? List do Efezjan 5:23. Przeczytaj list do Efezjan 1:22. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. List do Kolosan 2:10. I macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. List do Efezjan 5:23. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. W wielu językach świata przyjęło się używać pojęcia głowy w sensie przenośnym w odniesieniu do przywództwa. Podobnie pojęcie to było używane w czasach biblijnych. Przyjrzyj się uważnie użyciu słowa głowa w poniższych wersetach. 1. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami od hebrajskiego, rosz, głowa nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. Druga Księga Mojżeszowa 18:25. 2. Policzcie, ty i Eleazar, kapłan, i naczelnicy od hebrajskie rosz, głowa rodów w zboże, zdobycz w ludziach i w bydle. Czwarta Księga Mojżeszowa 31:26. 3. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego. Piąta Księga Mojżeszowa 28:13. 4. Głową Syrii bowiem jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. Księga Izajasza 7:8. Uwspółcześniona Biblia Gdańska 5. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę. Księga Ozeasza 2:2-6. Słuchajcie tego, wy, naczelnicy od hebrajskiego, rosz, głowa domu Jakuba, i wy, Wodzowie domu Izraela. Księga Micheasza 3:9-7. Głową każdego męża jest Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 11:3. Tak więc Chrystus jako głowa Kościoła jest jego przywódcą, przewodnikiem i żywicielem troszczącym się o jego jedność i rozwój. Zobacz list do Kolosan 2:19. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Paweł nazywa Kościół ciałem. Jakie cechy Kościoła są wskazane w tej metaforze? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:12-27. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Ciało nie może żyć bez głowy, ale utrata innych części ciała okalecza je i czyni życie znacznie trudniejszym. Często nie doceniamy tego, jak bardzo potrzebujemy jakiejś części ciała, póki jej nie utracimy. Gdybyś musiał wybierać między utratą kończyny albo oka, co wolałbyś stracić? Jak uświadamia to nam znaczenie każdego człowieka w Kościele? Środa, 18 lutego. Początek, inicjator. Czy pojęcie Chrystusa jako głowy łączy się z jego rolą jako początku? Przeczytaj list do Kolosan 1:18. On także jest głową ciała, Kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. W języku hebrajskim słowa rosz, oznaczające głowę, i reszit, oznaczające początek, są ze sobą powiązane. To drugie hebrajskie słowo występuje już w pierwszym wersecie Pisma Świętego, na początku hebrajskie. Reszit stworzył Bóg niebo i ziemię. Jezus jest głową ludzkości i Kościoła nie tylko przez ucieleśnienie, ale także dlatego, że jest naszym Stwórcą. W języku greckim słowo arche, oznaczające początek, ma wiele znaczeń. W liście do Kolosan słowo początek oznacza, że Jezus jest źródłem lub założycielem Kościoła, a zatem jego głową, podobnie jak jest początkiem albo inicjatorem stworzenia. Jezus jest nie tylko inicjatorem stworzenia i Kościoła, ale także, przez swoje zmartwychwstanie. Zobacz list do Rzymian 6:3-4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Inicjatorem nowego stworzenia. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, Jego zwycięstwo nad śmiercią wskazuje także, iż ma On moc odtworzyć nas na swój obraz. Dlatego też jest On pierworodnym z umarłych. Zobacz znaczenie słowa pierworodny w poniedziałkowej części lekcji. Jego zmartwychwstanie jest najważniejsze, choć nie pierwsze pod względem chronologicznym. Mojżesz zmartwychwstał jako pierwszy człowiek po tym, jak Pan spierał się z diabłem o jego ciało. Zobacz Judę 1:9. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Gdyby nie doszło do zmartwychwstania Chrystusa, nikt inny nie mógłby zmartwychwstać. Podsumujmy krótko wszystkie powody prymatu pierwszeństwa Jezusa podane przez Pawła. 1. On jest doskonałym obrazem niewidzialnego Boga. 2. On jest tym, przez którego wszystko zostało stworzone. 3. On istniał przed wszystkim i wszystko jest ugruntowane na nim. 4. On jest głową Kościoła, który jest jego ciałem. 5. On jest inicjatorem stworzenia, a także inicjatorem nowego stworzenia. 6. On pokonał grzech i śmierć, więc posiada prawo wskrzeszenia wszystkich, którzy zaufali mu jako Zbawicielowi. 7. Jezus zawsze istniał, ale teraz na mocy wszystkiego, czego dokonał, przewodzi jako głowa ludzkości i Kościoła. Co musisz zmienić, aby lepiej doświadczyć prymatu pierwszeństwa Chrystusa w swoim życiu? Czwartek, 19 lutego. Żeby wszystko pojednało się. Na czym polega pojednanie na mocy ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu i jak szeroki jest zakres tego pojednania? Przeczytaj list do Kolosan 1:19-20. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Paweł używa bardzo ciekawego greckiego wyrażenia, gdy podsumowuje swój opis Jezusa, pośrednio wskazując także na Ojca wspomnianego w list do Kolosan 1:12. Ojcu upodobało się, by jego pełnia zamieszkała w Jezusie. Porównaj list do Kolosan 2:9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, czym jest ta pełnia? Jan mówi o niej jako chwale Ojca, pełnej łaski i prawdy. Ewangelia Jana 1:14. Jednak na podstawie przytoczonego fragmentu z listu do Kolosan możemy zauważyć, że owa pełnia obejmuje coś jeszcze więcej. Zawiera wieczną samoistność Boga oraz Jego moc stwarzania i odtwarzania. Ponadto obejmuje także Jego mądrość w pokonywaniu grzechu i śmierci przy pomocy najbardziej niepojętego środka, ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu. Umierając na krzyżu, Jezus zmienił ten symbol hańby w świadectwo Jego wiecznej miłości do każdej stworzonej istoty. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Jedyny sposób, w jaki grzech zostanie rzeczywiście pokonany na zawsze, a wszystko, co może być pojednane, zostanie pojednane, został wyrażony w tej jednej najwspanialszej prawdzie, iż Bóg umiłował. On umiłował wszechświat, w tym także nas, i to tak bardzo, iż zaryzykował wszystko, by nas zbawić przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Greckie słowo przetłumaczone w powyższym wersecie jako świat to kosmos. Słowo to obejmuje cały wszechświat. Paweł nawiązuje do tego powszechnego objawienia miłości Boga w kontekście podążania za Chrystusem. Staliśmy się widowiskiem dla świata greckie kosmos, wszechświat i aniołów, i ludzi. Pierwszy list do Koryntian 4:9. Z bólem i zdumieniem niebo spoglądało na Chrystusa, wiszącego na krzyżu. Wskutek buntowniczego życia szatan i wszyscy jego naśladowcy stawiają się tak daleko od Boga, że sama jego obecność staje się dla nich ogniem trawiącym. Chwała tego, który jest miłością, zniszczy ich. Na początku wielkiego boju aniołowie tego nie rozumieli. Lecz nie tak przedstawiać się będzie sprawa, gdy wielki bój dobiegnie końca. Plan odkupienia zostanie wypełniony, a charakter Boga objawiony wszystkim stworzonym istotom. Dlatego aniołowie mogli cieszyć się, gdy patrzyli na krzyż Zbawiciela. Chrystus w pełni rozumiał znaczenie poniesionej na Golgocie ofiary. Miał to wszystko przed oczami, gdy zawołał na krzyżu: wykonało się. Ewangelia Jana 19:30. Piątek, 20 lutego. Do dalszego studium. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy, jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem, albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo był i jest Synem Bożym, albo szaleńcem, lub czymś jeszcze gorszym. Możesz kazać mu się zamknąć jako głupkowi, możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona, albo możesz upaść mu do nóg i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie prawmy protekcjonalnych bzdur, że był wielkim człowiekiem i nauczycielem. Tej możliwości nam nie zostawił. Ani wcale nie zamierzał. Ojciec jest zupełnością bóstwa w swej istocie i jako taki jest niewidzialny dla wzroku śmiertelników. Syn jest zupełnością bóstwa objawionego. Słowo Boże stwierdza, że Jezus jest wyobrażeniem osoby Ojca. Chrystus jest istotą istniejącą samą przez się, jest Synem Bożym, który istniał wiecznie. Mówiąc o swym istnieniu, Chrystus kieruje umysł ku stuleciom ginącym w pomroce dziejów, ku niepamiętnym czasom. Zapewnia nas, że nie było nigdy takiego czasu, w którym by nie pozostawał w ścisłej łączności z wiecznym Bogiem, nie obcował z Nim. Był równy Bogu, nieskończony i wszechpotężny. Jest to wieczny, samoistniejący Syn Boży. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się głębiej nad kwestią wiecznego istnienia i boskości Jezusa. Pomyśl, czym byłby plan zbawienia i co oznaczałaby ofiara złożona na krzyżu przez Jezusa, gdyby był On wiecznym Bogiem i istniał od wieczności? Dlaczego prawda o Jezusie jest tak ważna? Podczas wspólnego studium Biblii omówcie, jakie konsekwencje pociągałoby za sobą twierdzenie, iż Jezus nie jest wiecznym Bogiem, ale wysokiej rangi stworzoną istotą. Co stracilibyśmy wskutek przyjęcia takiego poglądu? 2. Gdy myślimy o Jezusie, Ewangelii i planie zbawienia, dlaczego musimy pamiętać, że cały wszechświat jest zainteresowany tym, czego Jezus dokonał dla zbawienia ludzkości? Co myśleli aniołowie i mieszkańcy wszechświata, gdy widzieli swojego Stwórcę, wiecznego Boga, umierającego na Golgocie? Nas to zdumiewa, a przecież oni znali Go w Jego wiecznej chwale. Co czuli, widząc Tego, którego czcili w niebie, konającego w niepojętej męce na krzyżu? 3. Jak mógłbyś wyjaśnić prawdę o wiecznym współistnieniu Ojca i Syna komuś, kto jej nie rozumie? Dlaczego prawda ta ma tak wielkie znaczenie? Jak wyjaśniłbyś to, że Ojciec i Syn zawsze istnieli razem we wzajemnej więzi aż do czasu, gdy na Golgocie nastąpiło tymczasowe rozdzielenie boskich potęg,